Wojciech Fułek. Łóżka.
Panowie, pobudka. Ale ta poranna temperatura, no, wystarczy już tego spania. Tu nie hotel, tu trzeba chorować. Panie Gamps, stolec był?
Dzisiaj jeszcze nie widziałem. Ale niech siostra poczeka, pewnie zaraz przyjdzie.
Nie, no, tylko bez głupich żartów. Bardzo proszę. Ja muszę coś w te karty przecież wpisać. Tu termometry, proszę, zostawiam. Panowie sobie zmierzą temperaturę. Zaraz. A wy, dziadku, jak tam w nocy? Trzymacie mocz?
Mecz? Jaki mecz?
Pytam, czy nie zmoczyliście się przypadkiem w nocy?
A siostrzyczka?
No a ty, młody, jak się czujesz? Musisz być cierpliwy. Jeszcze kilka dni i będziesz miał tę operację. Im szybciej, tym lepiej.
Młody? A wiesz, że dziadek w nocy znów sikał do twojego kubeczka, bo nie mógł znaleźć kaczki po ciemku?
On gdzie jest? Jeszcze wczoraj wieczorem przecież tu był.
Kto, dziadku, kto? Tam przecież leżał ten nieprzytomny po wylewie pod respiratorem. Jak mu tam? Mietła na niego mówili. Pewnie go gdzieś przenieśli, bo wymagał lepszej opieki. Na intensywną terapię. Albo na specjalistyczny oddział, albo do innego szpitala. Bo my tu wszyscy w takiej poczekalni przecież na właściwy przydział.
Płyta, co ty, szklarz jesteś? Nie kituj dziadkowi. Chyba to był ostateczny przydział. Przecież wszyscy wiemy, co z mietłą. Dokładnie to samo, co będzie z każdym z nas. My tu w kimono, a mietła się przekręcił. Na drugi bok, można powiedzieć. Tak cicho, że nikt z nas nawet się nie obudził. Pełna kultura, rachu, ciachu i do piachu. A łóżko wolne. W szpitalu każde na wagę złota? Ale co to za łóżko? Rama, zgrzytające sprężyny i stare, śmierdzące materace. Ciekawe, ile osób leżało już przed nim na tym łóżku. A dla ilu było to ostatnie łóżko w życiu?
No, chłopcy, macie nowego sublokatora na sali. Panie Jakubie, to pana łóżko i tu szafka. No, luksusów tu u nas nie ma, ale to tylko przejściowe, zanim pana zdiagnozują dokładnie. Proszę tu. O, proszę bardzo. Proszę.
Gdzie? Dobry. Może byś coś postawił z tej okazji? Tu taka tradycja jest, w kupne. Dostajesz łóżko, stawiasz pół litra. A jak na łóżko czekałeś dłużej niż rok, to przynajmniej litra.
Tak to tu wolno pić?
Pewnie, że tak. To przecież najlepsze lekarstwo. A poza tym, co tu innego można robić? Czekać na przeznaczenie? No, niech pan patrzy, panie nowy, na naszego dziadka. On to może czekać, bo jeszcze ma jakąś szansę. To tylko złamanie. Może jeszcze trochę pożyje i umrze na numer PESEL-u.
A panu co, delegat?
No, panie Kaszub, ja wszystko słyszę. A co pan myślisz, że jak stary to głupi?
Nie.
Głuchy to tak, ale to nie to samo przecież. Czasami trochę nie dosłyszę, ale póki co zdrowie jeszcze dopisuję. Kto mnie kazał leść na tę jabłoń? Ale się zrośnie, lekarz powiedział.
A mnie się nie zrośnie. Kiedyś mi pamięć amputowali i całe życie byłem okaleczony. Teraz jest za późno, żeby je zaczynać od początku. No ale coś z nim zrobić muszę. Szpital może wcale nie jest najgorszym miejscem na rozrachunek ze światem, historią, no i z samym sobą. A przy okazji człowiek odpocznie sobie, prawda, przez chwilę na tym łóżku.
Toś pan tu na wczasy przyjechał? Wylegiwać się w łóżku?
A skąd? Myślałem, że jestem stąd.
Ale całkiem niedawno się okazało, że jestem obcy. W każdym razie na pewno nie jestem swojak i na pewno nie stąd. Mam na imię Jakub. A ty, chłopcze, co tu robisz?
To taka mała operacja. Nieproszony sublokator w górnej kondygnacji. Trzeba go eksmitować, bo sam się nie chce wyprowadzić.
Panie Jaku, to jak będzie z tą kolejką? Postawi pan coś w końcu?
Ale to przecież panu zaszkodzi.
No tak, młody, w pewnym sensie masz rację. Ale ty życia jeszcze nie znasz z jego najlepszej strony. A ja tyle się ostatnio naczytałem o złych skutkach picia, że postanowiłem raz na zawsze z tym skończyć.
No właśnie. I co?
Jak to co? Przestałem czytać. No to jak będzie z tą butelką? Postawić pan?
A co, przewróciła się? A mogę postawić, ale musi pan coś o sobie opowiedzieć. Ja kolekcjonuję opowieści o ludziach. Chciałbym wszystkich lepiej poznać, skoro mamy tu spędzić razem czas jakiś.
No dobra. Niech będzie moja strata, jak to mówią. Dumps na mnie wołają. A. Józek, po dziadku. Z Kieleńskiej Huty. Tam się urodziłem i tam mieszkam. Bardzo mi przyjemnie, że tak powiem. Chałupę mam, jeszcze po dziadkach, kilka hektarów. Konia, 4 krowy, trochę kur. I jakoś się żyję w tych ciężkich czasach. Każdy orze jak może. Wiadomo, jak to u nas jest. Ale widocznie za dobrze już było i się spieprzyło, mówiąc kulturalnie. Wie pan, mają mi nerkę podobno wyciąć, bo do niczego się już nie nadaje. Ale kto tam nadąży za tymi doktorami?
No, jak trzeba, to nie ma innego wyjścia.
Zawsze jest jakieś inne wyjście.
No ale co tam? Z jedną cynaderką też się da żyć. Za to apartamenty mamy tu jak w Hollywoodzie jakimś. Czyściutka pościel, śniadanie do łóżka przynoszą. Basen do wyłącznej dyspozycji i kaczka do kompletu. Gdzie ja bym w swojej chałupie takie wygody miał? Dziadek! Dziadek! Teraz ty! No, spowiadaj się, bo pan nowy coś nam postawi, jak ładnie wierszyk wydeklamuje.
Co ja mam mówić? Ja nic do powiedzenia nie mam.
Dajcie dziadkowi spokój, ja za niego opowiem. Długo z nim wczoraj rozmawiałem.
Nie, każdy musi sam. I z głowy, czyli z niczego, jak to u nas mówią. Dziadek, jak nas powiedzi wszystko po kolei, to dostaniesz później kielicha.
A wiecie, że najmocniejsze to jest wino mszalne? Bo tylko jeden pije, a wszyscy śpiewają.
Dziadek, ty to wesołek jesteś. Dobrze, że nasz ksiądz kapelan tego nie słyszy.
A, ja tam księdza się nie boję. Pana Boga to i owszem, ale on to sprawiedliwy jest. Ksiądz niekoniecznie i nie zawsze. No, ale dobrze, coś tam wam o sobie opowiem. Mnie to już 80 lat wybiło. Ani się człowiek obrócił. Między wojnami ja się urodził. Tylko mi tej mojej maleńkiej wilejki tak dziś już brakuje, kochaniki, i wielkiego Wilna. To moje miasto było. Ale już od dawna nie jest tam nic mojego, już nie ma. A jak nas wywozili, to nawet mebli nie było jak zabrać. Miałem tam takie łóżko wielkie, piękne, z czeczotki, z pięknie wyrzeźbionym napisem u wezgłowia. Gdziekolwiek będziesz, zaśniesz z moim wspomnieniem. Dobrze się na nim spało. Nigdy już w życiu tak spokojnie nie spałem jak w tym łóżku. Potem już człowiek zawsze przed czymś albo przed kimś uciekał i trzeba było spać z otwartymi oczami. Ale to łóżko mi się ciągle śni. Ja jak na nim płynę przez te wszystkie światy, co w nas i poza nami.
A ja to w chałupie ciągle mam to samo łóżko. To nie jest zwykłe łóżko.
bo to niezwykły mebel. To cała historia, panie. No, film można by o nim nakręcić. Wielkie, ślubne łoże. Szerokie, podwójne, z dobrego, solidnego drzewa. Dębowe, z czterema kolumienkami po bokach, które zakończone są takimi toczonymi drewnianymi kulami. I prawie wszyscy w naszej rodzinie rodzili się też w tym łóżku. Bo to przecież kiedyś nie jeździło się do żadnych szpitali, tylko wzywało babkę akuszerkę ze wsi. Była taka jedna u nas. Ciotka Eda na nią wszyscy mówili. Taka mała, siwiutka, przygarbiona, pomarszczona. Miała chyba już ze 100 lat, a ciągle odbierała porody. Jak trzeba było nieślubnego bachora spędzić, też miała swoje sposoby. To też nikt nie jeździł z tym do jakiegoś doktora. Rachu, ciachu i po strachu. Ale to nasze łóżko w głównej izbie, pod świętymi obrazami, to dziś wciąż jest takie same jak kiedyś. Mój ojciec się w nim urodził, mój dziad i ja.
No to wtedy człowiek wie, skąd jest. Ma korzenie i ma przeszłość.
Miałem wtedy w Wilnie przyjaciela. Kazia. Do szkoły razem chodziliśmy. On starszy ode mnie, znacznie był. Z dobrej polskiej rodziny, szlacheckiej, z tradycjami. Dworek letni mieli na Łosiówce, gdzie zawsze Kazia odwiedzałem, a on jak raz tuż przed wojną w pięknej Żydówce się zakochał. Miriam miała na imię. Wzięli w tajemnicy przed swoimi rodzinami ślub i poszedł z nią do getta. Jak już Niemcy do Wilna weszli i je zorganizowali. To chyba jedyny taki przypadek, że polski szlachcic wylądował w getcie. Ale komuś zapłacili i udało się im w końcu uciec na aryjską stronę.
To nie wszyscy mieli tyle szczęścia. Moja cała rodzina została za takimi murami do końca. Mieliśmy przed wojną podobno wielkie siedmiopokojowe mieszkanie w dużej czynszowej kamienicy przy rynku. A jak stawiali mury getta, mnie zdążyli oddać swoim sąsiadom, Polakom, Magierskim. I to oni mnie ukrywali do końca wojny. Wyrobili odpowiednie papiery, później oficjalnie adoptowali. A ja rzecz jasna tego nawet nie pamiętam, za mały byłem. W takiej małej drewnianej kołysce mnie trzymali. A moi prawdziwi rodzice zostali do samego końca za murami, nie doczekali nawet transportu do obozu, ani likwidacji getta. Może i lepiej. Tam w jednym małym pokoju mieszkało ich 9 osób. Nawet nie mieli łóżek, aby na nich godnie po ludzku umrzeć. I odeszli tak jak bezdomne psy na podłodze, spuchnięci z głodu.
Niech będzie pochwalony to jak ksiądz Marek, katolicki głos w waszym szpitalu.
Za twoim przewodem złączym się z narodem.
A proście, a będziecie wysłuchani.
Proście, a będziecie prości.
No to jak, moi drodzy? Porozmawiamy o moim przełożonym, tym z najwyższego piętra?
A ma ksiądz jakieś upoważnienie, bo ja wolałbym raczej tak bezpośrednio.
No, ja tu kapelan, przecież jestem w szpitalu. O, a ten krzyż na ścianie to ja sam zawieszałem.
No i co, chorym pomaga?
No pewnie, że pomaga. Bóg zawsze pomaga, bo wszystko widzi.
Tylko dlaczego nie interweniuje, jak tyle zła widzi?
Bóg czuwa nad swoimi owieczkami, ale pomaga tylko tym, którzy w niego wierzą.
A jak ktoś nie wierzy? Albo wierzy w Stwórcę, ale niekoniecznie już w jego umundurowanych funkcjonariuszy?
Ty jakieś herezje tu głosisz, młody człowieku. A może Biblię jeszcze chcesz podrzeć, jak taki jeden z telewizji?
Książki to żadnej w życiu bym nie podarł. Wie ksiądz, ja to buddystą jestem. I to nie jest religia. to raczej filozofia, nauka życia. I wsłuchiwanie się w samego siebie, żeby spokój wewnętrzny osiągnąć.
Ale w Boga przecież wierzysz, chłopcze.
Na pewno nie siedzącego w konfesjonale. W takiego stwórcę, który jest w każdym z nas.
Ty to stracony jesteś. Szkoda takiej młodej duszy. A pan tu chyba nowy jest, bo wcześniej nie spotkałem. Może wyspowiadać pana?
Jakoś ksiądz dzisiaj szczęścia nie ma, bo ja to z kolei jestem Żydem. Do Boga katolickiego już się nie umiem modlić, a do Jahwe nie umiem jeszcze i pewnie się już nigdy nie nauczę.
Żyd nie Żyd, ale ochrzczony, prawda? No, bo to najważniejsze przecież.
Chyba jednak nie najważniejsze.
A niech ksiądz nam lepiej powie, do jakiego nieba idą wszyscy ci, którzy nie wierzą w takiego Boga, jaki dla księdza jest najważniejszy? Ci muzułmanie różnych nacji, Hindusi, Chińczycy, Żydzi. Gdzie przebywają ich umarli? Gdzie wędrują ich duchy po śmierci? A ci, którzy nie wierzą w ogóle, do jakiej krainy szczęśliwych łowów dostaną bilet? I czy w ogóle mają jakąkolwiek szansę na raj, jeśli on istnieje?
Niebo jest tylko jedno i każdy ma do niego drogę otwartą. Ale co to się, panie, porobiło ostatnio z tym naszym katolickim narodem? Pogięło was, ukochani w Chrystusie Panu, czy co, że takie dziwne pytania zadajecie?
Może naród wcale nie jest taki katolicki, jak się księdzu wydaje.
Młodzieńcze, ty jakiś inny jesteś. Gdyby Jezus w twojej obecności chodził po wodzie, to miałbyś pretensję, że nie ma karty pływackiej.
To ksiądz tu jest.
No, jestem. A pan starszy, zamiast spać za dnia, pozawracałby tych swoich kolegów ze złej drogi, bo jacyś dziwni są i błądzą. Jeszcze za chwilę będą chcieli zdjąć ze ściany ten święty krzyż.
Idzie niż. Ksiądz mówi, to trzeba kawy się napić. A no i co?
Weźcie, pocałujcie mnie wszyscy w pastora.
Panie Wilniuk, pan się położy na brzuchu, odwróci i odsłoni pośladek. Zastrzyk muszę zrobić.
Jeszcze tak nie było, żeby się nie wbiło.
Panie Dampc, taki stary, a taki głupi.
Dzień dobry.
Panowie, chcę wam przedstawić nowego pracownika naszego szpitala. To jest psycholog, pan Sambor Nędza-Pokorniewski. Kolejny specjalista od spraw wieczności, bytu i niebytu.
Bardzo, bardzo dziękuję, siostro, za wprowadzenie.
Proszę.
Rzeczywiście to najnowszy trend w medycynie, aby odchodzić od leków na rzecz współpracy z psychologami. Dlatego będę dla panów prowadził specjalny kurs technik relaksacyjnych, bo to przyspiesza gojenie się ran i dobrze wpłynie na waszą psychikę.
Ale jakich ran?
No, tych pooperacyjnych i tych skaz na psychice, których można się nabawić podczas pobytu w szpitalu.
Pewnie zaraz, blizny pamięci też pan wygładza?
Ta technika jest uniwersalna. Dziś pierwsza lekcja relaksacji, bo potem przejdziemy do nauki konstruowania przestrzeni wokół siebie. Feng shui, kadzidełka, dzwonki, sprawdzenie żył wodnych, ustawienie łóżek, a te sprawy. Ale to już wyższa szkoła jazdy dla wtajemniczonych.
I po co nam to?
Ach, na pewno się przyda, nie tylko w szpitalu. Normalnie taki kurs kosztuje spore pieniądze. A wy to macie w prezencie od naszego socjalnego państwa, które myśli z troską o pacjentach publicznych szpitali.
A nie lepiej ich po prostu dobrze leczyć?
Ach, no, już dobrze, koniec dyskusji. Siadamy teraz na łóżkach
Ja nie mogę, bo jestem leżący.
Zaprawdę, powiadam ci, wstań i od razu lepiej się poczuję.
Wyciągamy obie ręce przed siebie i zamykamy oczy. Teraz sięgamy dłońmi po pozytywną energię, która opływa nas dookoła i wprowadzamy ją do siebie.
A którymi otworami?
Głęboko oddychamy, wciągając powietrze nie tylko nosem i ustami, ale wszystkimi porami skóry. oczyszczamy w ten sposób. Oczyszczamy się ze wszystkich złych myśli i emocji. Myślimy tylko pozytywnie.
To znaczy jak?
I o czym?
O, ja już czuję strumień energii, która przeze mnie przepływa. A co wy czujecie?
Ja jakieś ciepło wokół głowy, ale to chyba od kaloryfera.
A ja ból zębów, bo taką cholerną zgorzę nieleczoną
mam. A ja tam czuję tylko swoje skarpetki.
Wspaniale. Idziemy głębiej i wypływamy w kosmos. Roztapiamy się w kosmosie. Zmieniamy stan swojego naturalnego skupienia i jesteśmy teraz gwiezdnym pyłem.
Panie psychologu, zapomniał pan chyba, że do każdego człowieka potrzeba innego klucza, żeby go otworzyć. Nie da się zastosować takich samych metod do zupełnie innych ludzi. Życie i śmierć to są zbyt poważne sprawy, żeby je traktować podręcznikowo, według jedynego wzorca.
Bo na nasze nieszczęście do życia nie dołączono instrukcji obsługi.
Witam panów. Jak tam dziś samopoczucie? Lepiej?
Lepiej nie mówić.
No to może od pana Józefa zaczniemy. Aha. Bo jemu się zawsze na dowcipy zbiera. Proszę.
Panu musimy jeszcze tylko dwa badania zrobić. No i na operację.
Doktorze, da się żyć bez tej nerki?
Pewnie, że się da. Z tą chorą to już raczej nie, ale wytniemy i powoli wróci pan do żywych. Ale... z alkoholem, to wtedy już absolutny zakaz. Alkohol to panu na pewno wtedy nie pomoże.
Ale mleko też chyba raczej nie.
Mleko na pewno nie zaszkodzi, ale mocnej kawy proszę już unikać, bo ma pan zbyt duże skoki ciśnienia. Papierosów też nie polecam, ale tak na poważnie, alkohol to naprawdę trzeba zdecydowanie odstawić.
To ja już wolę umrzeć, niż tak żyć na sucho.
Jedno drugiego nie wyklucza.
No, pan Józef to zawsze tak. Niech pan innych pacjentów nam tu nie straszy.
Raz się żyje, a potem tylko straszy.
O śmierci to my tu raczej nie rozmawiajmy, bo my mamy was wyleczyć, a nie pogrzeb.
O, pogrzeb to teraz drogi, to fakt. Trumna, msza, miejsce na cmentarzu, zakład pogrzebowy, stypa. Przynajmniej garnitur czarny mam, już przygotowany, koszulę białą i buty. A ile kamieniarz weźmy dziś za płytę najtańszą, taką terakotową.
A pan to niech się nigdzie nie wybiera na drugi świat, bo ma pan jeszcze trochę do przeżycia. Tylko pan nogę złamał. Może i złamanie skomplikowane, no bo tuż przy udzie przykrętażowe, ale się powoli zrasta na tych blachach i śrubach.
No, ja bym mimo, że chciał się cieszyć z tego, tylko nie bardzo mam z kim. Wszyscy moi bliscy już pomarli i z każdym z nich jakiś jeden świat odszedł na zawsze. A mi coraz trudniej się z tym pogodzić.
No, ale pana świat wciąż przecież trwa. I trzeba go wypełniać treścią i zostawić po sobie jakieś ślady.
No, w młodości to ja byłem piękny jak jakiś rebatler przeminęło z wiatrem. Myślałem wtedy, że jestem nieśmiertelny. No, teraz już wiem, że umrę.
Każdemu z nas pisany przecież taki sam koniec, nihil novim. Ale każdy wilniuk to twarda sztuka i nie podda się łatwo. Nie boli tutaj? Mój ojciec też z Wilna. Coś wiem na ten temat. O, goi się. Serce ma pan mocne. Jeszcze pan wyjdzie i tańczyć będzie.
Z kostuchą.
No, nie.
A pan Jakub? Jak pan się dziś czuje?
A rozpuściłem się niemal w kosmosie, bo tak chciał ten wasz szpitalny psycholog. Udało mi się jakoś powrócić do mojej ziemskiej powłoki, ale do końca to nie jestem pewny, czy nie jestem jednakowoż kosmitą.
Pan Jakub dostaje antydepresanty, ale na razie nie możemy go zdiagnozować. Ogólnie stan niby dobry, ale słabnie.
Siostro, zapiszemy coś na wzmocnienie.
Tak.
Musimy pana postawić jakoś na nogi, żeby mógł pan wrócić do życia. Życie jest tego warte.
No tak? A skąd to pan doktor wie?
Dobre pytanie, bo w zasadzie to tylko umarli wiedzą o życiu wszystko.
A co panowie dzisiaj w takim pogrzebowym nastroju? Tu zawsze tak wesoło jest, a dzisiaj jak w rodzinnym grobowcu, tylko o śmierci ciągle, no nie.
No, no właśnie, co to za życie dzisiaj jest? Kiedyś to się żyło, a teraz to pora umierać.
Panowie, jak spojrzycie na to z innej strony, to okaże się, że umierają tylko inni. My wciąż żyjemy. Nas śmierć nie dotyczy.
To pan doktor taki bardziej filozof? To po co w ogóle nas ratować i leczyć, skoro nie umrzemy?
Daję wam tylko dodatkowe argumenty do rozmowy z Wszechmogącym, bo słyszałem, że ksiądz kapelan to się już na was obraził.
Każda nasza rozmowa zawsze jest o życiu i śmierci, bo przecież nie ma śmierci bez życia. A co do życia wiecznego, to już zdania są podzielone.
Nikt z nas nie jest nieomylny. Nawet nasza siostra, która jest aniołem.
No właśnie, życie jest sumą popełnionych błędów, a śmierć wybawieniem od kolejnych.
A zasiłek pogrzebowy to nawet nie starczy dziś na pokrycie wszystkich kosztów. Może jednak nie warto umierać?
Ja to mam klaustrofobię, nie mogę leżeć w grobie.
No, no i wraca panu humor nareszcie, na całe szczęście.
Ładny dzień. Dzisiaj ciekawe, co nas czeka.
Jak to czeka? Zamknięcie wieka.
Jak każdego człowieka.
Co przed Bogiem ucieka?
Co wy tam rybujecie od rana?
Bo od czegoś trzeba zacząć kolejny dzień,
który może być ostatni.
Pomyślałem, że te nasze szpitalne łóżka są jakimś odbiciem ziemskiego świata. Bo czy w niebie mogą być łóżka? A może to najlepsze miejsce dla ich umieszczenia? Bo jeśli Bóg odpoczywa jak po stworzeniu świata, to gdzie? Jeśli śpi, to na czym?
To jest bardzo dobre pytanie, młody. W łóżku człowiek się rodzi, spędza 1/3 swojego życia, w łóżku się kocha, cierpi i umiera. I zawsze do niego powraca, gdziekolwiek jest.
Człowiek pozbawiony łóżka jest symbolem upadku. To człowiek na samym dnie.
Jakaś mądrość w tym jest, bo przecież łóżka są wszędzie. W mojej chałupie, na wsi, w więzieniu, pałacu, burdelu, koszarach czy slamcach. Można nie mieć niczego, ale bez łóżka trudno żyć.
Łóżko to jest zakazana strefa intymności każdego człowieka, do której bez jego zgody nikt nie powinien mieć dostępu.
A człowiek to tak zawsze żyje, rozpięty pomiędzy swoim początkiem a końcem, między kołyską a trumną.
Wychodzi na to, że łóżko jest pomiędzy...
Wszystko ogniskuje się w łóżku. Miłość, śmierć i ból. Nic innego nie jest godne naszej uwagi.
Miłość? A miłość istnieje w ogóle? Młodzi teraz nie czekają na miłość, tylko od razu do łóżka wskakują. A miłość to i tak przecież ślepa jest.
Temida też.
Ja tak słucham, co mówicie o tych łóżkach. To sobie przypomniałem, jak mi mój dziadek dawno temu mówił, że dla prawdziwego mężczyzny śmierć w łóżku to hańba. Chwałę mężczyznom przynosi tylko śmierć z bronią na polu walki.
Dziś chwała to nie dać się zabić i umrzeć we własnym łóżku i we własnym domu.
Narodziny, życie, śmierć to tylko zamknięty cykl biologiczny wszystkich istot żywych.
A zmartwychwstanie?
No to już kwestia wiary, a nie biologii.
To w takim razie każdy powinien wierzyć w to, co mu daje siłę.
Wszystko jest zawsze w ręku Boga. I życie, i śmierć, i zmartwychwstanie. A człowiekowi nic do tego.
Dlatego nie męczmy już Pana Boga naszymi ziemskimi kłopotami.
Otóż to, bo ten świat jest konstrukcją kłamstwa, obłudy i przemocy. Dlatego niemożliwe, żeby wymyślił go jakikolwiek Bóg.
to? Jakieś jasełka czy teatr w szpitalu? Po co pani te skrzydła?
Niech pan sobie wyobrazi, że jestem takim opiekuńczym aniołem, który o pana dba.
Zawsze mam takie dziwne sny z aniołem, który przenosi mnie nad rzekę dzieciństwa i siedzimy wtedy sobie na jej brzegu, a woda płynie, płynie, unosząc jakieś wyrwane z korzeniami krzaki, gałęzie, deski. Czas mija, a my siedzimy, wpatrując się w tę wodę.
A czas jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość dawne dni.
Ale to tylko sen jest. Zawsze się budzę później we własnym łóżku.
To jak można panu pomóc, żeby pan był bliżej swojego przeznaczenia?
Mojego przeznaczenia? To tylko mogiłka już. Ale gdybym tak jeszcze raz mógł przespacerować się ulicami Wilna, wejść do katedry, przyklęknąć przed ostrą bramą i wrócić na swoją wioskę, usiąść przed tą chałupą, gdzie się urodziłem, to byłbym najszczęśliwszy. Tam moja ojczyzna i ja tam cały zostałem.
A czemu się pan boi?
Ja już niczego chyba. Może tylko tak, jak chyba każdy, trochę samotności. Żeby w tej ostatniej chwili był ktoś, kto podtrzyma za rękę, powie kilka słów, da przejść po tym moście na drugą stronę rzeki bez obaw.
A jak noga? Gips już zdjęty? Zrosło się? Zagoiło?
Teraz o lasce chodzę, ale już jest znacznie lepiej. Na długie spacery chodzę, bo tak doktor kazał. Ale one to mi żadnej przyjemności nie dają. Bo sam przecież muszę chodzić.
To raz. Przejdźmy się razem. Będzie panu raźniej. Pomogę. Tym razem spróbujemy bez podpórki. Laskę niech pan zostawi. Idziemy.
Czy to będzie długa operacja?
Kilka godzin. Albo całe życie.
I co dalej?
Będziesz bogatszy o jedno doświadczenie i dużo więcej pokory.
A ja się pytam, jak później żyć, co mam dalej robić, żeby się tego guza pozbyć raz na zawsze, żebym spał spokojnie.
Nikt z nas nigdy już nie będzie spał spokojnie. Nie ma żadnej recepty, żeby ten lęk nie powrócił. Trzeba żyć z nim na karku i każdego dnia, budząc się rankiem, dziękować za kolejny nowy dzień.
Widzę, że pan doktor dziś w nie najlepszym humorze. Może ja przyjdę na tę wizytę jutro?
Może, może. No właśnie, może. Co to jest? Może. Bezkres, bezmiar, horyzont. Tak. Absolut, obcowanie z nienazwanym, nieposkromiony żywioł, groźny, piękny. Pan pyta, co dalej za tą linią horyzontu? A kto to wie? Kto to wie? Nikt nie wie. Ja tego nie wiem, na pewno. Znasz tajemnicę wszechświata, młody człowieku?
No nie.
Ja też nie. Jakoś musimy z tym żyć dalej.
Ale co robić, aby się do niej zbliżyć?
Nic. Absolutnie nic. To ona zbliża się do ciebie. Z każdym kolejnym dniem, z każdym doświadczeniem, dobrym czy złym, z każdym słowem, które zapisujesz w tym swoim zeszyciku.
A skąd pan wie, co ja tam piszę?
No co ty ma możesz zapisywać? Pojedyncze słowa, z których mozolnie sklejasz codziennie swój świat, notatki, listy, wiersze.
To prawda, to prawda. Ale jak odnaleźć ten jeden najważniejszy wiersz, jak go nie zagubić na swojej drodze? jakie słowa do niego dobrać. Oddałbym wszystko, żeby napisać taki tekst, który wszyscy będą cytować, nawet po mojej śmierci.
Czy to jest właśnie twoje marzenie? To jest twoje ostatnie życzenie, za które oddałbyś życie, duszę? Napisać najpiękniejszy wiersz świata?
Nie wiem. Ale jeśli musiałbym za takie poetyckie strofy zapłacić najwyższą cenę, no to może jest ona tego warta. Może trzeba spróbować, może to będzie właśnie to, co po mnie pozostanie.
Tutaj masz receptę. Skorzystaj z niej. Najlepiej jak potrafisz. Zapisałem ci słowa, z których ułożysz swój wiersz, ale pamiętaj, że z tych samych słów można ułożyć różne zdania. Wybierz te, które zostaną zapamiętane.
Ale jak?
A to jest twój problem. Ja tylko daję szansę. Nie musisz z niej korzystać.
I co wtedy?
Nic się nie wydarzy. Świat się nie poruszy nawet o włos. Wiersz niezapisany nie przyniesie ci nieśmiertelności. Pozostaniesz bezimienny z tą kartką, z której ulecą słowa.
Ale jak?
Moja rola już się kończy. Zostawiam cię z morzem, kartką, z twoimi marzeniami, lękami. Z nich wszystkich nowotwór hemanginopektoricytoma o miernym stopniu złośliwości ma najmniejszy ładunek strachu. Wybieraj, co chcesz. Ile postawisz w tej grze, zależy tylko od ciebie samego.
Żona to pana dba. Kocha pan ją?
Co ta siostra zadaje za pytania? To ślubna żona przecież jest. To pewnie, że trzeba ją kochać. Pamiętam nawet nasz ślub w kościółku. Takim drewnianym. Już go nie ma, bo się spalił.
Ale dzieci pan kocha.
Co pani tak z tą miłością? Pewnie, że dzieci też kocham. Płacę za ich studia, ciągle im czegoś trzeba. To się człowiek nacharuje, żeby im zapewnić to, czego sam nie miał. Ale to się da nadążyć za tym teraz. Jakieś laptopy, iPody, tablety. Kiedyś telewizor jeden we wiosce był czarno-biały, jeden program, na którym w czwartki kobrę puszczali. Taki kawał sensacji. Wszyscy się schodzili i to wystarczyło. Bo to było okno na świat. A dziś? Świat się skurczył. Taki malutki się zrobił, że w telefonie komórkowym się zmieści. A od człowieka do człowieka coraz dalej.
Aha. Czego się pan boi?
Dlaczego mam się tam niby bać? Nerkę mi już wycięli. To i bez niej będę żyć. Może troszkę wolniej. Ale czy ja za szybko do tej pory żyłem?
No, a jakieś życzenia pan jeszcze ma? Jakieś marzenia?
Wie, siostrzyczka, że mam nawet takie jedno marzenie, o którym nigdy nikomu nie mówiłem.
No.
Nigdy jeszcze samolotem nie leciałem. Przeleciałbym się raz. Tak, żeby na ziemię z góry popatrzeć. W szpitalu nic mi się nie śni. Ale w domu, w tym wielkim łóżku, o którym siostrze opowiadałem, zawsze powraca do mnie jeden sen. To łóżko unosi się nagle nad moją chałupą. Przelatuje nad lasem, moim polem, jeziorkiem i frunie wysoko nad ziemią. A ja sobie leżę wygodnie. I tylko patrzę czasami w dół, zupełnie bez lęku, mimo że wysoko jest. I tylko te poduszki w koronkowych poszewkach zrzucam na ziemię. A z nich pierze leci i obsypuje wszystko białym puchem. Tak bym kiedyś chciał na swoją chałupę i na ten świat popatrzeć z góry. Z takiego latającego łóżka.
Jakubie, Jakubie. zgłosiłeś?
Bo nic wcześniej nie wiedziałem, dopiero teraz.
A te głosy, którymi do ciebie przemawiałem tyle razy?
Myślałem, że to choroba jest. Tak mi lekarze mówili.
A te głosy, to słyszałeś wewnątrz swojej głowy, czy też dochodziły do ciebie z zewnątrz?
Tak jakby opływały mnie wokoło i uspokajały, że nic złego mi nie grozi.
Czy czujesz, Jakubie, że twoje myśli biegną teraz w twoim umyśle szybciej niż kiedykolwiek?
Nie tylko szybciej, ale i intensywniej. I jest ich coraz więcej we mnie i coraz więcej rozumiem. One rozjaśniają mi mrok.
Masz wrażenie nierealności otaczającego świata?
Znacznie bardziej realne jest to, co w sobie odkryłem. To całe dziedzictwo i rodzinna historia. Dlatego mam jeszcze misję do spełnienia.
Misję? To ja wyznaczam cele, a twoim jest żyć z poczuciem winy. To jest twoja jedyna misja.
Ale dlaczego, skoro ja nie miałem na to, co się stało, żadnego wpływu? Byłem przecież dzieckiem i zostałem, jak oni wszyscy, skazani na śmierć. Dlaczego udało mi się przeżyć? Jaki miałeś w tym cel, panie, żeby akurat mnie ocalić?
Ocalałeś, żeby być bliżej swoich bliskich.
Jak to? Bliżej? Od chwili, kiedy się dowiedziałem, to nie marzę o niczym innym niż tylko o tym, aby się z nimi połączyć. To jak mam się do nich zbliżyć?
Masz pozostać tu. Z ich głosami wokół głowy i pogodzić się ze światem.
Pogodzić? No to, Houston, mamy problem, bo ja jeszcze z nimi jakoś do ładu bym doszedł, ale z samym sobą i całym światem na dokładkę to już chyba raczej nie. Ja nie mam mocy nadprzyrodzonych, jak niektórzy.
To ty masz problem. Nie my. Ale poradzisz sobie.
Co? Ocalisz mnie jeszcze raz z powodu tych głosów?
A ty naprawdę myślisz, że ten świat skazany jest na ostateczną zagładę?
Na pewno na nią zasłużył. Ale warto mu przecież dać jeszcze jedną szansę.
Twoje życzenie? Będziesz nadal żył w tym nierealnym świecie ze swoim poczuciem winy?
A mam jakieś inne wyjście?
Zawsze jest jakieś inne wyjście.
To słuchowisko Wojciecha Fułka pod tytułem Łóżka. Wystąpili siostra Magdalena Zawadzka, Kaszub Adam Ference, dziadek Stanisław Brudny, poeta Marcin Przybylski, Jakub Krzysztof Gosztyła, ksiądz Kazimierz Kaczor, sambor Henryk Talar, lekarz Andrzej Ferenc, anioł Agnieszka Judycka, głos Tomasz Marzecki, realizacja akustyczna Andrzej Brzoska. Opracowanie muzyczne Marian Szałkowski. Reżyseria Janusz Kukuła.